puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Państwo pewnie cały czas objedzeni po świętach, ale lada dzień przecież Sylwester. No i znowu trzeba coś przygotować.
Wykorzystanie sera koziego, który jest po prostu genialny, ale w połączeniu z wołowiną mi się wydaje, że to będzie strzał w dziesiątkę. W daniu głównym, daniu zasadniczym wykorzystaliśmy razem z kaszą pęczak, zarówno też jak i zdrową, tak i modną.
Zaczniemy także cykl podsumowań rolniczych. Najpierw rynki roślinny i mleczarski.
Producenci kukurydzy ponieśli autentyczną katastrofę. Ilość ziarna kukurydzy jest zdecydowanie mniejsza, wręcz duża część plantacji została w ogóle skoszonych, bo nie było co kosić.
Opowiemy też o słynnej na całym Pomorzu giełdzie, nad którą zawisło widmo likwidacji.
Ci wszyscy handlujący, co do tej pory pracowali na terenie giełdy, nie mają miejsca pracy. No i tu jest problem, bo to jest około 2000 osób z terenu giełdy i tak jak na przykład zakłady meblarskie mają zatrudnionych pracowników, to jest około następne 1000 osób.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Zaczynamy od konkursu kulinarnego, który kilka dni temu odbył się w Sierakowicach. To pierwsza sztafeta kulinarna, w której młodzi kucharze z mniejszych i większych miejscowości prezentowali, co potrafią zrobić przy garnku, a zapewniam, że potrafią naprawdę dużo. Przy pierwszym stoliku, który odwiedziłem, pracowali reprezentanci zespołu szkół w Kłaninie.
Robimy tutaj rucholce, nabijamy jabłko na wykałaczkę, obtaczamy w cieście i wrzucamy na głęboki olej.
A potem pięknie układacie to na talerzu.
Oczywiście.
Uczą was tego w szkole i przykładają do tego uwagę.
Tak, dokładnie. Nauczyciele bardzo się przykładają do tego, żeby nas przygotować do konkursu. Uczą nas dekoracji i wielu innych przydatnych rzeczy.
Widzę też deser.
Tak, nie deser, to jest tatar.
A tatar, przepraszam, bo to, a to na górze to nie ciasteczko?
To jest Oreo z pumpernikla i serka mascarpone zmieszanego z musztardą francuską.
No ja bym powiedział, że wtedy taki pół na pół, trochę deseru, trochę tatara, czy tatar to deser?
Nie, tatar nie jest deserem, ale no wygląda jak deser. Ale nie jest, bo ciasteczko jest słone.
Rzeczywiście pięknie wygląda, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja teraz przechodzę do kolejnego stoiska, podchodzę teraz do szkoły.
Z Kościerzyny.
Co wy tutaj przygotowujecie?
My robimy zupę gulaszową z dynią po kaszubsku.
I widzę też, tak jak na poprzednim stoisku, tatar. No tutaj to już ewidentnie widać, że to tatar.
Tak, zgadza się. Tatar był pierwszym daniem, przystawką, które zrobiliśmy.
Stawiacie na tradycję, czy dodajecie do tego jakąś taką nutkę nowoczesności kulinarnej?
Nie, kierujemy się tradycją właśnie, żeby było. Bardziej w zupie zastosowaliśmy nowocześniejsze taktyki. Dodaliśmy przyprawy, które są teraz bardziej popularne, a po prostu kiedyś ich nie było.
No to co to na przykład?
Papryka wędzona na przykład. Bardzo dobra jest, bardzo smaczek, dobry smaczek daje zupie.
Teraz napadłem przedstawicielkę szkoły.
W Somoninie.
I napadłem przy, nie chcę tutaj przeszkadzać, przy ściąganiu z patelni.
Rucholców. Ruchanki inaczej, racuchy drożdżowe, tak.
No to bardziej w ten sposób znane. Co jeszcze przygotowaliście?
Robiliśmy gulasz z polędwicy wołowej i tatar też wołowiny.
Tutaj na wszystkich stoiskach, prawda, trzeba tą samą potrawę przygotować.
No tak.
Ale ja widzę, że na każdym stoisku ta potrawa wygląda nieco inaczej.
Całkiem inaczej, tak, dokładnie. Każdy ma inną inwencję twórczą, każdy inaczej to widzi, inna wyobraźnia i w ogóle. No każdy jest inny, tak? Każdy ma swoje jednak.
Swoją wizję.
Tak, swoją wizję, dokładnie.
To ja w realizowaniu tej wizji nie przeszkadzam, bo widzę, że pani bardzo mocno zajęta i podchodzę do kolejnego stoiska. No i tradycyjne pytanie, skąd jesteście?
Z Przodkowa.
Z Przodkowa. Słuchajcie, tutaj tak pytałem moich poprzednich rozmówców o sposób przygotowania tych potraw, bo niby każda drużyna ma do przygotowania to samo, ale gdyby tak spojrzeć, to każda z tych potraw wygląda inaczej.
No bo to w sumie też dużo zależy od weny twórczej, no bo jak kulinaria to sztuka.
Pięknie powiedziane.
No dziękuję bardzo.
Ale tak to traktujecie, dlatego poszliście do szkoły kulinarnej?
W pewnym sensie tak. To też zależy od tego, co się będzie chciało robić w przyszłości, nowe wyzwania.
Jest tak, że gotowanie stało się modne?
Nie.
Blogi kulinarne, programy kulinarne, no przecież pełno tego jest.
No niby tak. Bo teraz można, jest dużo form bawienia się jedzeniem. Można dużo rzeczy stworzyć.
Zostawiam, a te truskawki, tak zapytam na koniec, to oczywiście do ruchanek?
Tak.
Do ruchanek. Dobrze, to ja przepraszam, tutaj się przecisnę.
Strzewa, ZSE imienia księdza Stanisława Pasierba.
I widzę, że wy tutaj macie porzeczki, truskawki.
Tak, to do dekoracji będzie.
Do dekoracji. Dekoracja to podstawa, tutaj niektórzy mówią.
No, też prawda.
Jemy oczami trochę, prawda?
No, prawda. Pokazuje nam, że właśnie, że najważniejsza jest dekoracja.
To chyba najważniejszy smak, prawda? Ale też chodzi o to, żeby ten widok zachęcił do jedzenia.
Dokładnie.
A teraz przyszedłem do sąsiadów, do zespołu szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdańsku, we Wrzeszczu. U was to już w ogóle ten tatar wygląda zupełnie inaczej niż u pozostałych, co prawda w takim jednym kawałku, ale mam wrażenie, że te kawałeczki mięsa, które się na niego składają, nie są tak jak zazwyczaj w tatarze, takie bardzo delikatne i bardzo małe. Wyglądają jakby były takie nieco większe, rzadziej pocięte.
Tak, są troszeczkę większe, żeby oczywiście smak był inaczej wyczuwalny, prawda?
To wyczuwalna struktura mięsa wtedy.
A teraz jaka szkoła?
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
A to gospodarze.
Tak, dokładnie.
No to walczycie o zwycięstwo, jak rozumiem, na swoim terenie.
No, mamy małe nadzieje, że może nam się uda.
Jak idzie? Bo wy też już na samym końcu, prawda, swojej drogi.
No tak, myślę, że wyrobimy się i będzie wszystko dobrze. Robimy racuchy, które są na Pomorzu zwane ruchankami.
Tutaj przy waszym stoisku z takich rzeczy nietypowych to widzę frużelinę
porzeczkową. Tak, tak.
Ona do ruchanek.
Tak, jako taki dodatek.
Lokalny.
Oczywiście.
A same zbierałyście te owoce?
Nie, no dostaliśmy.
Ale gotowanie to wasza pasja.
Oczywiście.
No tak z uśmiechem cały czas.
Dokładnie, dlatego tu jesteśmy.
Teraz młodzi kucharze ze Słupska, tutaj wasi koledzy z Sierakowic mówili mi, że gotowanie to ich pasja. Rzeczywiście to jest pasja, czy po prostu poszliście do tej szkoły gastronomicznej, bo tak jakoś wyszło?
No na pewno to jest pasja, też pójście do szkoły wiążemy z naszą przyszłością.
Jak widzisz tę swoją przyszłość?
Jak widzę swoją przyszłość? Jeszcze nie wiem, ale...
W jakimś renomowanym hotelu, być może jako szef kuchni w znanej restauracji?
Może w jakimś hotelu, może w jakiejś restauracji, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak się życie ułoży.
I myślisz, że nawet jakbyś pracował gdzieś w hotelu za granicą, to te nasze tradycyjne potrawy mogłyby znaleźć tam uznanie we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech być może?
Myślę, że tak. Mogłyby zabłysnąć.
Co wyróżnia takie ruchanki na przykład?
Ruchanki. Tu są bardzo ważne dodatki do ruchanek. Jest sos wiśniowy. Tradycyjnie po kaszubsku dodaje się sos z żurawin.
A wy ten sos wiśniowy jeszcze na dodatek podsmażacie lekko, prawda?
Tak.
On jest
grzany, później jest zagęszczany.
To wasz pomysł?
Tak, to nasz pomysł.
To gratuluję, ciekawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. A przy kolejnym stoisku moi krajanie, szkoła zbytowa.
Tak.
Dzień dobry, no to słuchajcie... Starajmy się. Czym zaskoczycie resztę? Czym wyjątkowym? No bo tutaj każdy stara się czymś zaskoczyć w przygotowaniu swojej potrawy.
Myślę, że zaskoczymy tym, że robimy kuchnię tradycyjną, ale z nowoczesnymi dodatkami. I myślę, że połączenie innowacji z tradycją może być czymś zaskakującym.
No to co to za innowacje?
Na przykład tradycyjna konfitura z żurawiną, z jeżynami i truskawkami. Może być orzeźwiona czerwonym winem wytrawnym i cukrem.
Ale zaraz, wy tu już macie 18 lat?
Ja tak.
Ale w kuchni się nie liczy, prawda?
Raczej nie.
A nauczyciele wiedzą o tym winie?
Oczywiście. Wino jak odparuje, nie ma w ogóle procentów.
Czyli proszę bardzo, kulinaria, gotowanie to też odrobina chemii. Dziękuję bardzo za rozmowę. I podchodzę do ostatniego stoiska.
Z Gdyni.
Z Gdyni, no proszę bardzo, czyli kaszubskie miasto, można powiedzieć. Pytałem waszych sąsiadów z Bytowa, czym zaskoczą swoich konkurentów. Nie powiem wam, jakie mają plany, ale wy co szykujecie dla swojej konkurencji?
Mi się wydaje, że wykorzystanie sera koziego, który jest po prostu genialny, ale w połączeniu z wołowiną mi się wydaje, że to będzie strzał w dziesiątkę. W daniu głównym, daniu zasadniczym wykorzystaliśmy razem z kaszą pęczak, zarówno też jak i zdrową, tak i modną.
Ja tak zacząłem trochę nieświadomie o tym, że Gdynia to takie, można powiedzieć, kaszubskie miasto historycznie, kiedyś kaszubska wieś, prawda? A wy tutaj z serem kozim, który pewnie z kaszub, prawda? Bo to coraz popularniejszy taki składnik naszej kuchni się staje.
Tak, jest coraz popularniejszy. Akurat sam ser jest z okolic Bytowa, typowo kaszubski.
A czego on dodaje tej potrawie?
No na pewno wyrazistości.
Wyrazistości?
On dominuje?
Nie dominuje. Razem z wołowiną jest
komponuje się, pół na pół jest.
Trzeba przyznać, że niektórzy nie tylko potrafią fantastycznie gotować, ale także z pasją o tym gotowaniu opowiadać. Mam nadzieję, że zaczerpnęli Państwo inspiracji przed przygotowywaniem potraw na imprezę sylwestrową. Życzę powodzenia. Zbliża się koniec roku, a to czas podsumowań. W tym celu wybrałem się do Pomorskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego, aby z dyrektorem Eugeniuszem Dańczakiem porozmawiać o tym, jaki to był rok. Zaczęliśmy od rynku roślinnego.
Agencja Rynku Rolnego funkcjonuje w realiach naszego polskiego, pomorskiego rolnictwa. Główną sprawą tegorocznego rolnictwa to była kwestia suszy i skutki i pochodne tego wszystkiego. W produkcji zbóż można było, powiedzmy sobie, jakoś tak uznać ten rok za w miarę udany, to na przykład producenci kukurydzy ponieśli autentyczną katastrofę. Ilość ziarna kukurydzy jest zdecydowanie mniejsza, wręcz duża część plantacji została w ogóle skoszonych, bo nie było co kosić. Zarazem nie było też co zbierać na kiszonkę dla bydła opasowego, dla bydła.
Bo to z zewnątrz wydawało się, prawda, że z tą kukurydzą jest wszystko w porządku, ale rolnicy, z którymi rozmawiałem, mówili, że te kolby się po prostu nie wykształciły, bo było za mało wody.
Dokładnie. Niemniej mamy pewne rozeznanie w skali krajowej. Województwo pomorskie i zachodniopomorskie najmniej ucierpiało, ale to nie można mówić, że ucierpiało. Po prostu ci rolnicy, producenci właśnie kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i na pasze objętościowe, ponieśli autentycznie klęskę i mają duże problemy egzystencjonalne. Po prostu zabrakło w płynności finansowej gospodarstwa dochodu z tej działalności produkcji.
Ale wtedy nie zostaliśmy, nasz region nie został objęty jako jeden z tych, na których według meteorologów, według specjalistów susza wystąpiła.
No, ten problem ujęcia suszy do tej pory budzi wiele kontrowersji, bo Instytut w Puławach swoje, rolnicy swoje. Niemniej trzeba tutaj brać stronę rolników, bo to oni ponieśli autentyczne straty i przez długie lata po prostu będą wychodzić z tych kłopotów finansowych, które w tym roku popadli.
No bo wyjaśnijmy, oni nie mogą po prostu starać się o jakieś rekompensaty za te straty, które ponieśli.
No właśnie, procedura szacowania spowodowała to, że część z nich nie uzyskała dokumentów potwierdzających właśnie ten stan suszy, a nie mając takich dokumentów nie mogą wywiązać się przed odbiorcami swoich zbóż. No i narażani są właśnie na kłopoty, bo nie są w stanie udowodnić, skąd taki problem powstał właśnie braku tego ziarna kukurydzy w gospodarstwie.
Bardzo ważnym terminem dla Agencji Rynku Rolnego był też 30 kwietnia. Wtedy zakończyło się kwotowanie mleka.
Dotyczy to producentów mleka. No niestety przekroczenie kwot mleka w skali kraju spowodowało to, że producenci zostali zobligowani do zapłacenia kwot za przekroczenie produkcji. Do tej pory budzi to wiele kontrowersji, bo rolnicy dość, że ceny mleka są bardzo niskie, w granicach 80-90 groszy za litr. No są zobowiązani do spłacania w trzech rocznych ratach właśnie tych kwot, tych kar za przekroczenie produkcji mleka. Dzieją się pewne rzeczy, pan minister próbuje znaleźć rozwiązanie, pan minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w Brukseli. Miejmy nadzieję, że ten temat zostanie w jakiś sposób właśnie rozwiązany i przyniesie ulgę tym producentom, którzy no, ponoszą tak duże wydatki na spłatę tych właśnie kar mlecznych.
A za tydzień w rozmowie z dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Eugeniuszem Dańczakiem zajmiemy się rynkiem trzody chlewnej. Markety. Jedno słowo, ale ileż budzi emocji w wielu ludziach. Dla jednych oznaka upadku polskiego handlu, dla innych dowód na to, że przynajmniej w tym handlu dogoniliśmy Europę. Jedni i drudzy mają pewnie trochę racji, no i też pewnie wielu zgodzi się, że markety, odbierając klientów, przyczyniły się do upadku wielu giełd i targowisk. Są jednak i takie miejsca, które się nie poddają i świetnie działają od lat. Należy do nich giełda w Pruszczu Gdańskim, ale ostatnio zawisło nad nią widmo likwidacji. Wszystko przez ostatnią decyzję wojska, do którego należy teren, na którym działa to ogromne targowisko. O tej decyzji opowiadają pani Joanna Bymowska, zarządca giełdy w Pruszczu Gdańskim oraz Bartosz Gądek, rzecznik Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.
Dowódca jednostki wojskowej nie wyraził zgody na dalsze funkcjonowanie giełdy samochodowo-towarowej, tylko i wyłącznie na giełdę samochodową, która nie ma racji bytów, ponieważ samochodów jest bardzo mało, 30 do 50 co niedzielę, więc to nie ma racji bytu, tak? I na tej podstawie Agencja Mienia nie może ogłosić przetargu. Także ci wszyscy handlujący, co do tej pory pracowali na terenie giełdy, nie mają miejsca pracy. No i tu jest problem, bo to jest około 2000 osób z terenu giełdy i tak jak na przykład zakłady meblarskie mają zatrudnionych pracowników, to jest około następne 1000 osób. Oni również są pozbawieni pracy.
Kiedy dostali Państwo informację o tym, że od nowego roku będzie można handlować tylko samochodami, a nie tak jak dotychczas meblami, słodyczami, żywnością, przeróżnymi rzeczami przecież?
To parę dni temu oficjalnego pisma jakiegoś nie dostałam, ponieważ tak jak wspominałam, ja mam umowę tylko do końca grudnia, więc moja rola się tu gdzieś kończy, tak? Ewentualnie przedłużenie jakiejś umowy tu jeszcze może miałoby miejsce, ale tutaj Agencja Mienia twierdzi, że pisma nie podpisywała żadnego zatrudniając ludzi pracujących na giełdzie, także oni nie mają obowiązku informowania ich o tej sprawie, tak?
Giełda przez te 25 lat działalności bardzo mocno się rozrosła.
Bardzo mocno się rozrosła, jest na pewno fajnym miejscem tu i dla klientów i dla handlujących, jest to też taka już chyba wizytówka też miasta, też miasto z tego ma olbrzymie korzyści, także żeby to nadal nie funkcjonowało, to jest bardzo dziwne, ludziom się to w głowach nie mieści, naprawdę, tym bardziej, że nie ma przeszkód, żeby ta giełda dalej funkcjonowała, bo zgoda jest, teren nie jest potrzebny lotnisku, bo wyraził zgodę na giełdę samochodową, także nie wiem, o co tutaj chodzi, tak?
Jak zareagowali kupcy, jak zareagowali klienci?
No to jest rozpacz, tak? Dla większości z nich to jest jedyne źródło utrzymania. Muszą zakłady zamykać. Rozpacz, tak? Że gdzie mają iść i teraz szukać tak z dnia na dzień? Niektórzy naprawdę wielkie pieniążki poinwestowali w zakup samochodów, pobrali w leasingi, w przyczepy takie do mebli. To są ogromne pieniążki w tej chwili zainwestowane w to, a nie mają miejsca pracy, tak?
Wyjaśnijmy, co można było kupić? Ja już tak częściowo wspomniałem, ale to przecież nie wszystko.
Na giełdzie można było kupić wszystko, naprawdę. Spożywcze, wędliny i to polskie wyroby, bardzo dobre, kolejki stoją od rana, polskie tekstylia, dywany, firany, meble, starocie, antyki, samochody, części do samochodów, żerandole, gastronomia jest super.
Po prostu
rozwinięta.
Wszystko.
Wszystko, wszystko tak.
Głos się pani łamie, tak widzę, kiedy opowiada pani o tej niepewnej przyszłości giełdy.
Tak, bo jestem z tą giełdą związana od 20 lat, bo kiedyś też tam handlowałam, znam większości tych ludzi, znam ten ból i czuję się, jakbym była na ich miejscu, tak? Też pracowałam, dochody mi przynosiła, więc żal naprawdę, żeby nie było tej giełdy, no.
Giełda samochodowa przez lata funkcjonowała na zasadzie umowy pomiędzy jednostką wojskową, Ministerstwem Obrony Narodowej a kupcami. Teren należał zawsze do jednostki wojskowej i na początku lat 90. na mocy porozumienia powstała tam giełda samochodowa, która z czasem stała się największym targowiskiem w tej części województwa pomorskiego. No i to jest trochę tak jak z właścicielem mieszkania i z lokatorem. No, w pewnym momencie wojsko, które jest właścicielem tego terenu, postanowiło w zasadzie z dnia na dzień wymówić kupcom umowę. My o tym wiedzieliśmy ciut wcześniej, rozmawialiśmy z wojskiem, przekonywaliśmy wojsko, żeby znalazło jakieś rozwiązanie. Natomiast decyzja wojska, decyzja gospodarza, decyzja właściciela terenu jest taka, a nie inna. My cały czas z wojskiem rozmawiamy. Mamy nadzieję, że tak wojsko, jak i Ministerstwo Obrony, czyli jedyne instancje władne w tej sprawie, zmienią decyzję.
A czym one tę decyzję motywują?
No problem polega na tym, że my do dzisiaj nie wiemy czym, bo nie dostaliśmy oficjalnego pisma. Wiemy tylko, że taka decyzja zapadła, natomiast dlaczego? To jest kolejne pytanie i do wojska, i do Ministerstwa Obrony Narodowej.
Macie takie poczucie, że Pruszcz Gdański traci bardzo ważną część swojej tożsamości, którą wypracował w ostatnich 20 latach?
Pruszcz Gdański to kilka bardzo mocno rozpoznawalnych elementów. Takim elementem jest na pewno jednostka wojskowa, o którą walczymy od lat. Takim elementem jest oczywiście Aeroklub Gdański, który jest po sąsiedzku. I takim elementem w tym rejonie jest także giełda. I byłaby wielka szkoda, gdyby ta giełda zniknęła z pejzażu miasta. My trzymamy kciuki za kupców. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Obrony Narodowej, nowy minister, nowe władze ministerstwa oraz no, dowództwo jednostki gdzieś tam uznają tą społeczną potrzebę, ten niezwykły interes. W końcu to jest, jak szacują kupcy, ponad 2000 miejsc pracy i ta sprawa skończy się dla wszystkich szczęśliwie.
No i można powiedzieć, że Bartosz Gądek przewidział przyszłość, ponieważ tuż przed emisją naszej audycji dowiedzieliśmy się, że wojsku, przedstawicielom targowiska, a także miastu udało się dojść do porozumienia. To porozumienie oznacza ni mniej, ni więcej, że giełda nadal będzie działać w dotychczasowej formie, czyli nadal będzie cieszyć fanów takiego tradycyjnego sposobu robienia zakupów. A więc w każdą niedzielę zapraszamy na lotnisko w Pruszczu Gdańskim. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.